Czas na rozmowę o 7 w RMF FM, internetowym radiu RMF24. Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, szykuje się rekordowa frekwencja. Z punktu widzenia pańskiego obozu politycznego, pan na to patrzy z nadzieją czy z obawą?
My zawsze cieszymy się, jak jest wysoka frekwencja, dlatego że to świadczy o odpowiedzialności obywateli za kraj, o takich podstawach obywatelskich, które chcielibyśmy widzieć jak najczęściej. Więc jeśli będzie wysoka frekwencja, to bardzo dobrze.
Rekordowa frekwencja odebrała wam władzę w poprzednich wyborach.
Wie pan, oczywiście można patrzeć na to przez pryzmat taki, jak pan redaktor w tej chwili zaprezentował. Można też wyciągać z tego wnioski takie, że powinniśmy przeanalizować wyniki kampanii, bardziej się skupić na dotarciu do tych grup, do których nie udało nam się dotrzeć. Oczywiście jest tak, że każda z partii rządzących w wyborach parlamentarnych, a każdy z kandydatów w wyborach prezydenckich stara się najbardziej zmobilizować swój własny elektorat. No i oczywiście taka sytuacja jest również i dzisiaj.
A przez jaki pryzmat pan patrzy na to, jak się zachował Jacek Kurski? Wrócę do was, kochani, mówi do kamer TVP. Też by pan tak powiedział?
No myślę, że bardzo jasno i krótko odpowiedział Karol Nawrocki na ten temat. W każdej kampanii zdarza się tak, że pojawiają się wypowiedzi niepotrzebne i tyle. Nie ma za bardzo chyba jak inaczej tego skomentować.
Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem rozmowy o 7. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24. Panie pośle, pan cały czas jest blisko harcerstwa, prawda?
Cały czas harcerstwo jest oczywiście w mojej pamięci. Wiele lat byłem instruktorem harcerstwa Związku Rzeczpospolitej.
Wie pan, dlaczego o to pytam? Dlatego, że tak się zastanawiam, że jak pan myśli, czy święci dla ruchu harcerskiego, tacy ludzie jak Zośka, jak Rudy, jak Alek, dzisiaj byliby dumni, patrząc na kandydata na prezydenta, który nie wstydzi się ustawek kibolskich?
No, bardzo pana przepraszam, ale o ile wiem, ta sprawa, która jest przez media w ostatnich dniach, ostatnich godzinach tak bardzo eksploatowana, ma szereg znaków zapytania. Ja zwrócę tylko uwagę na to, co się wczoraj zdarzyło, dlatego że wczoraj mieliśmy kolejne informacje na temat domniemanego udziału Karola Nawrockiego w jakiejś takiej konfrontacji kibiców z 2009 roku. No a wieczorem, bo ten temat wraca, tak jak wspomniałem, przez kilka dni, no a wieczorem wczoraj rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu powiedział jasno, odpowiadając chyba na pytania właśnie dziennikarzy, że nazwisko Karola Nawrockiego w tej sprawie się nie pojawia. W związku z tym ja też biorę poprawkę na te wszystkie doniesienia taką, że jest kampania bardzo brutalna, nie wiem czy nawet nie najbardziej brutalna kampania prezydencka, z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia. No i w wielu sprawach Karol Nawrocki jest pomawiany. Tyle mogę odpowiedzieć na ten temat.
Ja tylko panu przypomnę, że sam Karol Nawrocki przyznał i nie zaprzeczył temu, że brał udział w tego typu ustawkach, a to, że się jego nazwisko nie pojawiało, no bo nie został zidentyfikowany. No to ja tak rozumiem ten komunikat prokuratury. Ale chciałem
pana zapytać... Ale to jeszcze, żeby zakończyć ten temat, tak. No bo dotknął go pan, a to jest odnosząc się jakby do kwestii harcerstwa, bohaterów harcerskich II wojny światowej. Wie pan, ja myślę, że każdy w swoim życiu człowiek ma takie momenty, takie chwile, w których jest bardziej dumny, mniej dumny. Ważne jest to, żeby nie łamać prawa, ważne jest to, żeby mieć refleksję nad różnymi działaniami, które podejmujemy i wyciągać z nich wnioski.
A ile pan, panie pośle, wiedział o tej przyszłości Karola Nawrockiego, powiedzmy jeszcze 4 miesiące temu?
Panie redaktorze, ja pana Karola Nawrockiego poznałem jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w ramach działań związanych z poszukiwaniami ofiar OUN-UPA na Ukrainie. Moja relacja z nim właśnie była taka, nazwijmy to, służbowo-koleżeńska z czasów, kiedy pełniłem funkcję szefa kancelarii premiera i znam przede wszystkim jego aktywność jako byłego szefa Muzeum II Wojny Światowej i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. To jest chyba dosyć naturalne.
A pańskim zdaniem pan by się podpisywał pod tymi poglądami Karola Nawrockiego dotyczącymi chociażby przyszłości Ukrainy w NATO?
To jest znowu temat taki, który jest eksploatowany przez media, dlatego że mamy kampanię wyborczą. Wielu polskich polityków i tych prawicowych, i tych liberalno-lewicowych wypowiadało się w podobnym duchu. Ja przypomnę tutaj ministra Sikorskiego, pana ministra Kosiniaka-Kamysza, którzy mówili dokładnie to samo albo niemal to samo, co w kampanii mówił Karol Nawrocki. Natomiast tak naprawdę istotą tej sprawy nie jest zdanie polskich polityków, a zdanie tych krajów, które podejmują kluczowe decyzje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi przede wszystkim o Stany Zjednoczone. I zarówno Amerykanie, zarówno w czasach prezydentury prezydenta Bidena, jak i obecnie Donalda Trumpa, jednoznacznie mówili, czasami publicznie, czasami w rozmowach kuluarowych, że perspektywa Ukrainy w NATO w tej chwili nie jest w ogóle omawiana. W związku z tym my możemy się ekscytować wypowiedziami polskich polityków, ale tego tematu w tej chwili nie ma ze względu na główny kraj zaangażowany na to, kraj, który stanowi fundament sojuszu, czyli Stany Zjednoczone.
To są dwa porządki, ja je to tak rozumiem. Rozumiem, że porządek realnej polityki, gdzie nie ma w tej chwili mowy o tym, żeby Ukraina przystąpiła do NATO, ale jest też, rozumiem, porządek gestów. I kiedy Polska, czy prezydent, przyszły prezydent Polski mówi, że się nie zgodzi na udział Ukrainy w NATO, to ja rozumiem, że mówimy o pewnym geście. Pytam pana o to na przykład, czy pan by przyjął od Karola Nawrockiego, prezydenta Karola Nawrockiego, ofertę pracy w kancelarii, żeby zajmować się sprawami wschodnimi, sprawami ukraińskimi. Panu jest blisko do tej polityki?
Panie redaktorze, to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu. Najpierw trzeba zwyciężyć, potem myśleć o tym, kto, jak, na jakim odcinku będzie podejmował jakieś decyzje albo brał za coś odpowiedzialność. Karol Nawrocki ma zespół bardzo dobrych ekspertów, którzy w tej niezwykle trudnej i brutalnej, jak już wspomniałem, kampanii doradzali mu, wspierali go radą. Jestem przekonany, że jeśli zostanie prezydentem Polski, a głęboko wierzę w to, że 1 czerwca Karol Nawrocki zostanie wybrany na to stanowisko, jestem przekonany, że będzie miał doskonały zespół doradców, którzy również w tej dziedzinie, w dziedzinie polityki wschodniej, będą dla niego bardzo mocnym merytorycznym wsparciem.
Ale uważa pan, że powinien zrewidować swoje myślenie o tym, jak Polska powinna układać swoje stosunki z Ukrainą?
Nie wiem, o które wypowiedzi, czy do których wypowiedzi pan się odnosi, bo w szumie medialnym, z którym mamy ostatnio do czynienia, który zresztą towarzyszy każdej kampanii, wiele wypowiedzi jest opacznie przedstawianych. Ja mogę powiedzieć, że bardzo wiele wypowiedzi, których osobiście słyszałem od Karola Nawrockiego, tudzież za pośrednictwem mediów, ale przez niego wypowiadanych słów, absolutnie pod nimi się podpisuje. Musimy mieć partnerskie relacje, musimy się traktować poważnie, musimy zamknąć dramatyczne karty w naszej historii, zwłaszcza te z okresu II wojny światowej. No to są wszystko fakty, z którymi trudno naprawdę dyskutować i paradoksalnie w tej kampanii akurat tematy polityki wschodniej kandydatów bardziej łączą niż dzielą.
Tutaj bym się z panem nie zgodził, bo mam takie wrażenie, że ta polityka wschodnia odegrała istotną rolę przynajmniej w pierwszej turze wyborów prezydenckich. A co się na Ukrainie mówi o...
Ale przepraszam bardzo, mówi pan o dwóch kandydatach, którzy...
Nie, mówię generalnie o sporze.
Jeśli chodzi o spór, to oczywiście są wypowiadane i były wypowiadane różne kontrowersyjne, a czasami wręcz niemądre stwierdzenia, ale... Mówimy o kandydatach, którzy już odpadli, dlatego że jeżeli chodzi o pana Karola Nawrockiego i pana Rafała Trzaskowskiego, to w moim przekonaniu jest tutaj więcej podobieństw niż różnic, jeżeli chodzi o ich opinie w trakcie kampanii, które się pojawiały na temat polityki wschodniej.
Ma pan dobre kontakty na Ukrainie. Jak Ukraina przyjmuje to, co mówią kandydaci w wyborach prezydenckich? Z niepokojem?
Ukraina nie przeżywa i nie żyje wyborami prezydenckimi w Polsce. Oczywiście ci politycy, którzy zajmują się polityką międzynarodową czy bezpieczeństwem, patrzą na tę kampanię, ale patrzą na to z bardzo dobrym dystansem i czekają na to, aż Polacy dokonają wyboru. Ja wszystkim moim koleżankom i kolegom z Ukrainy mówię, kiedy mnie pytają właśnie na temat Karola Nawrockiego, siłą rzeczy wiedzą, że wywodzę się ze środowiska wspierającego Karola Nawrockiego w wyścigu prezydenckim. Ja mówię, że jest to człowiek, który właśnie jest wspierany przez środowisko, które z kolei w 2022 roku bardzo jednoznacznie poparło w Ukrainę w obronie przed pełnoskalowym atakiem Federacji Rosyjskiej. To właśnie Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości mobilizował inne kraje Europy do tego, żeby wesprzeć jednoznacznie Ukrainę, żeby nałożyć sankcje na Rosję. Dzisiaj może tego nie pamiętamy, to już było 3 lata temu, ale przypomnę, że Niemcy, jako przykład podaję to, w pierwszych tygodniach wojny w ogóle nie chciały wprowadzać dalej idących sankcji na Federację Rosyjską, takich jak na przykład odcięcie od międzynarodowego systemu bankowego. To właśnie determinacja Polski, premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudy doprowadziła do tego, że ten front wsparcia Ukrainy ostatecznie się ukształtował w taki, a nie inny sposób.
Dzisiaj sytuacja się zasadniczo zmieniła, bo to Niemcy są w czołówce tych jastrzębi, którzy chcą pomagać Ukrainie. Uważa pan, że dali zgodę na użycie Taurusów, czy nie dali zgody?
Uważam, że przede wszystkim Niemcy werbalnie wspierają Ukrainę. Oczywiście finansowo również, dlatego że zasobami finansowymi dysponują dużymi, ale Niemcy mają bardzo ciekawą metodologię liczenia na przykład dostaw sprzętu wojskowego czy przekazywanego sprzętu wojskowego, ponieważ niemieckie instytuty zajmujące się tą problematyką liczą deklaracje, a nie faktycznie przekazany sprzęt. I tutaj jeżeli liczymy ten sprzęt, który faktycznie trafił, sprzęt wojskowy, który faktycznie trafił na Ukrainę, to okazuje się, że ta pozycja Niemiec wygląda zupełnie inaczej.
No ale jeżeli byśmy popatrzyli na to, co mogą dać Niemcy Ukrainie i o czym mówią bardzo ważni politycy, chociażby kanclerz Niemiec, no to wygląda na to, że Taurusy niemieckie trafią na Ukrainę i będą wspomagać i będą walczyć z agresją rosyjską. Uważa pan, że to jest realne?
Jeżeli chodzi o dostawy uzbrojenia z Niemiec, ja jestem jak niewierny Tomasz, dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Pamiętam w pierwszych miesiącach wojny widziałem w magazynie pod Kijowskim, gdzie dojeżdżał sprzęt z pomocą z całej Europy i Stanów Zjednoczonych z uzbrojeniem, widziałem partię kasków budowlanych, które trafiły z Niemiec i to było to wsparcie, które uzasadnieniem było to, że przy odbudowie taki sprzęt ochronny będzie potrzebny, więc Niemcy wysyłali tego rodzaju sprzęt. Oczywiście potem to się zmieniło, natomiast dzisiaj też są dużo dalej idące deklaracje, ale tak jak powiedziałem, jak zobaczę, to uwierzę.
Panie pośle, wróćmy jednak do tego, co się dzieje w Polsce, bo to ostatnie godziny kampanii prezydenckiej. Pan uważa, że po tej kampanii dużo się w Prawie i Sprawiedliwości zmieni?
Ja myślę, że procesy zachodzą w każdej formacji politycznej różnego rodzaju, prowadzące do zmian, natomiast ja nie widzę tutaj na horyzoncie jakichś zasadniczych zmian, które miałyby w Prawie i Sprawiedliwości nastąpić. Mamy zwołany na drugą połowę czerwca zjazd, kongres, natomiast na razie wszyscy skupieni są na kampanii wyborczej. Tak jak pan powiedział, to są ostatnie godziny, więc wszyscy starają się dać siebie wszystko.
No, nie jestem naiwny i też nie liczę na to, że pan na te kilka godzin będzie pozwoli sobie na pewnego rodzaju szczerość, ale zastanawiam się nad tym też, czy dzisiaj ma pan pełne przekonanie, że to był najlepszy wybór, Karol Nawrocki jako kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość?
Karol Nawrocki udowodnił słuszność tego wyboru przez ostatnie miesiące, bo po raz trzeci wrócę do tej kwestii. Była to najbardziej brutalna kampania, w której użyto nie tylko przychylnych rządowi mediów, ale również instytucji państwa, takich jak służby specjalne, do tego, żeby atakować kandydata obywatelskiego Karola Nawrockiego. Nie tylko zresztą jego, bo również jego rodzinę. Wiele osób nie wytrzymałoby takiej presji, wiele osób no po prostu mogłoby się załamać, czy dużo gorzej przetrwać takie naloty dywanowe, jakie media i politycy Platformy Obywatelskiej wykonywali. Pełne kłamstw, oskarżeń, pomówień, ingerencji z zagranicy, czyli wspierania pieniędzmi z zagranicy kampanii i to właśnie takiej czarnego PR-u. Karol Nawrocki to wszystko przetrwał w bardzo dobrej formie. Do ostatnich godzin niezwykle dynamicznie prowadzi kampanię. Niedawno mieliśmy go na Dolnym Śląsku, na południu Dolnego Śląska, w moim okręgu, z którego wywodzę się. No i sam mogłem wspólnie z nim brać udział w wydarzeniach, w których wykazywał się naprawdę olbrzymią energią, olbrzymią determinacją i świeżym umysłem, mimo tego, że przecież ta kampania trwa już od miesięcy, więc uważam, że to był absolutnie dobry wybór.
Pan mówi, były kłamstwa, to ale dlaczego nie było żadnego procesu w trybie wyborczym?
No, pan redaktor chyba doskonale to wie, dlatego że zarówno media, jak i prawnicy, eksperci opisywali to, że...
A nie, pan mówi o tej ostatniej sprawie, ale ja mówię, dlaczego na przykład Karol Nawrocki nie wytoczył procesu w maju premierowi.
Proszę pana, jeżeli na przykład ostatnio czytałem wpis pana ministra Kierwińskiego, czy pana europosła Szczerby, insynuujący, że Karol Nawrocki działa na pasku Putina, że wokół niego są rosyjscy agenci. I te wszystkie oskarżenia i pomówienia oraz kłamstwa były formułowane właśnie w tak sprytny sposób, żeby nie można było pozwać tych osób właśnie w trybie wyborczym, no to jest odpowiedź na pańskie pytanie. Prawo jest skonstruowane w taki sposób, że nie każde kłamstwo, nie każde pomówienie, nie każdy atak w tym trybie można rozstrzygać. Natomiast ja wiem o co najmniej jednym pozwie, który został złożony przez Karola Nawrockiego, chyba wobec Onetu, po takim szczególnie kłamliwym, ostatnio opublikowanym tekście. Jestem przekonany, że Karol Nawrocki tutaj wygra ten proces, choć będzie to trwało długo i na pewno będzie to bardzo żmudny proces. Mówię to sam z własnych doświadczeń. Ja chyba po dwóch takich pozwach, które złożyłem wobec osób pomawiających mnie o różne niestworzone rzeczy i które ciągną się już od lat, zrezygnowałem z dalszego pozywania kłamców czy oszczerców, bo niestety mamy tak, a nie inaczej skonstruowany system sprawiedliwości, no, który nie pozwala szybko rozstrzygnąć takich nawet ewidentnych pomówień.
Przypomnę panu tylko, że dziennikarze Onetu, jeżeli pan mówi o tej sprawie, twierdzą, że mają zobowiązanie osób, na które się powołują, że będą zeznawać przed sądem i potwierdzą swoje wersje.
Proszę pana, powołują się na dwóch anonimowych ludzi, z czego...
Którzy nie będą anonimowi przed sądem.
Jeden jest, zdaje się, jakimś bandziorem z Gdańska, na którego to pan, również się powoływał pan premier Donald Tusk
pan
jako
myli
na
tutaj,
autorytet.
Panie pośle.
Pan no nie, tutaj, przepraszam, pan. Ale właśnie ten dżentelmen mówił, że był dostarczycielem materiałów i informacji do dziennikarzy
Onetu. To pan nie do końca przeczytał wyjaśnienia dziennikarzy Onetu, bo twierdzą wyraźnie, że to nie o tym panu jest mowa. A jeszcze na koniec...
Pana, jeżeli chodzi o dziennikarzy Onetu, to ja mogę podać przykład pana Harłukowicza, który przegrał już kilkanaście procesów o zniesławienie i to myślę, że jest najlepsze podsumowanie jego rzetelnej, dziennikarskiej rzetelności.
Zaczęliśmy harcercem i za harcercem chciałbym skończyć nasze spotkanie. Pan by przyjął do harcerstwa, do drużyny Karola Nawrockiego?
Wie pan, w drużynach harcerskich pełnoletnich osób zbyt wiele pan nie znajdzie. W związku z tym pytanie, rozumiem, że ma wymiar polityczny, ale jest całkowicie oderwane od rzeczywistości.
Rozumiem. Na kilka godzin przed końcem kampanii wyborczej Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Namawiam 1 czerwca na głosowanie na Karola Nawrockiego.
Kłaniamy się.